Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Kochani moi, bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich Was, drodzy radiosłuchacze, słuchacze Radia Maryja, na kolejnej katechezie z tej serii, z cyklu sobotniego z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Ale dzisiaj chcę powiedzieć, że pozdrawiam Was z Jasnej Góry i czynię to z wielką radością, ponieważ jestem od wczoraj na Jasnej Górze, gdyż przeżywamy razem z całą archidiecezją szczecińsko-kamieńską 41. już coroczną diecezjalną pielgrzymkę na Jasną Górę. To pielgrzymowanie rozpoczął pierwszy biskup szczecińsko-kamieński już w pierwszych miesiącach swojego posługiwania, dokładnie 41 lat temu. Ówczesny biskup Jerzy Stroba, późniejszy arcybiskup poznański. To pielgrzymowanie kontynuują jego następcy, arcybiskup Kazimierz Majdański, arcybiskup Marian Przykucki, arcybiskup Zygmunt Kamiński. I teraz już kolejny rok ja jestem na Jasnej Górze i doświadczam tego niezwykłego wydarzenia, modlitwy wieczornej, apelowej, potem modlitwy nocnej. Wszystkie części różańca świętego, medytacje, śpiewy i intencje, które się przewijają. Zarówno te osobiste, rodzinne, środowiskowe, wspólnotowe, jak też intencje całej diecezji i całego Kościoła na polskiej ziemi i Kościoła powszechnego. Ludzie niosą te intencje w sobie, przedstawiają je Matce Bożej, proszą, dziękują, przepraszają, zawierzają, wypowiadają słowa nadziei, a jednocześnie stają i otrzymują dar pokoju. I właśnie z tego wydarzenia bardzo serdecznie Was wszystkich z Jasnej Góry pozdrawiam. O godzinie 9 rozpoczniemy z całą wspólnotą pielgrzymów nabożeństwo Drogi Krzyżowej na Wałach Jasnogórskich. To jest to nabożeństwo, które jest wpisane w taką, powiedziałbym, klasyczną wizytę duszpasterską i duchową na Jasnej Górze, w klasyczne nawiedzenie klasztoru i sanktuarium i w klasyczną medytację jasnogórską. Natomiast to nabożeństwo będziemy kończyli u stóp figury Jana Pawła II i przy tej figurze będzie błogosławieństwo końcowe dla wszystkich pielgrzymów i słowo końcowe. Za chwilę do tego wątku powrócę, bo jest to też dość istotne. Natomiast ten dzisiejszy dzień, który rozpoczęliśmy, dzień sobotni, z natury rzeczy dzień maryjny, tak jak każda sobota, dzisiaj jest doświetlony niezwykle intensywnie świętem świętych archaniołów. Świętego Michała Archanioła, świętego Rafała Archanioła i świętego Gabriela Archanioła. I nie sposób nie odnieść się chociaż przez chwilę do tych patronów dzisiejszego dnia i nie sposób nie odnieść się chociaż przez chwilę do tych tajemnic, które poprzez nich Pan Bóg daje i otwiera przed nami wszystkimi. Tajemnica aniołów, tych współpracowników Boga, wysłanników Boga, podejmujących szczególne dzieła Boga, ta tajemnica była rozważana w katechezach na falach Radia Maryja bardzo głęboko, bardzo intensywnie, w ramach katechez dotyczących wiary. Niektórych dane mi było też słuchać. Natomiast dzisiaj zatrzymujemy się przy tych trzech imionach i przy tych trzech archaniołach i przy ich misjach. To jest przedziwne, jak Kościół Święty tych trzech archaniołów złączył we wspólnym świętowaniu, bo też ich misje z pozoru bardzo różne, bardzo odległe niemal od siebie, gdy się na nie spojrzy tak bliżej, bardzo się dopełniają i tworzą pewną całość. Gdy mówimy w ogóle o dziełach aniołów, o posłudze aniołów, to mamy na uwadze zarówno tę naszą dziecięcą wiarę i dziecięcą modlitwę, Aniele Boży, stróżu mój, tę modlitwę, którą od dziecka powtarzamy, do anioła naszego opiekuna, naszego stróża, naszego przewodnika, naszego przyjaciela, tego, który podąża za nami i przypomina nam o istnieniu Boga i o myśli Boga, o zamiarach Boga, ale który też nam wyprasza przed Bogiem i u Pana Boga wyprasza potrzebne natchnienia i duchowe moce i światło Ducha Świętego, przeżywa z nami to wszystko, co my przeżywamy. Tylko przeżywa w perspektywie Bożego światła, w prawdzie Bożego światła. I gdy my z Nim współpracujemy, to wtedy tak, jakbyśmy sami na swoje życie otrzymywali pełniejsze światło od samego Pana Boga. W tej duchowości aniołów stróżów, czy naszego anioła stróża, jesteśmy wychowani. Ale jeśli studiujemy Pismo Święte i medytujemy Pismo Święte, to zauważymy, w jak wielu miejscach pojawiają się aniołowie. Przecież gdy Adam i Ewa byli usuwani z raju, gdy opuszczali raj, to Pan Bóg postawił w bramie raju anioła z mieczem ognistym, aby strzegł wstępu do raju, aby w pewien sposób to rozgraniczenie dokonane przez grzech człowieka zabezpieczyć, żeby się grzech nie przemieszał z porządkiem i z pięknem nieba. Patrzymy też, jak anioł interweniuje w momencie, gdy Abraham składa w ofierze swojego syna Izaaka. I ten, który uwierzył do końca, jest ojcem naszej wiary, ten chciał dokładnie wykonać myśl Bożą i Pan Bóg poprzez swojego anioła zatrzymał jego rękę. Abrahamie, poczekaj, nie zabijaj swojego syna, bo Pan Bóg sprawdził twoją wiarę. Pamiętamy też o tym zmaganiu się patriarchy Izaaka z aniołem w ciągu nocnego zmagania, a nawet jak niektórzy interpretują, było to zmaganie z samym Bogiem. I potem właśnie on powiedział: byłem sam na sam z mocą Bożą. Pamiętamy sen, drabinę Jakubową i aniołów, którzy po tej drabinie niejako łączyli niebo i ziemię. To połączenie nieba i ziemi przez aniołów staje się swoistym pomostem, swoistą klamrą, sprawiającą, że nasza doczesność nie jest oddzielona od wieczności, od niebiańskości, że my idziemy nieustannie w otoczeniu aniołów. To jest to przypomnienie, że ziemi dotyka porządek nieba i że ziemia jest przeniknięta tym porządkiem. I tak można by iść kolejno, scena po scenie, aż doszlibyśmy do aniołów Apokalipsy, do tych strażników pieczęci, do tych, którzy otwierają księgę, do tych, którzy ogłaszają Boże dzieła i którzy dokonują Bożych dzieł, także pośród nas. Gdy się na ten temat spojrzy tak dokładnie, to zadziwiony jest człowiek, jak bardzo sprawy ziemi są zawierzone pewnej straży, kustodii anielskiej. Bo Pan Bóg niejako chroni sprawy ziemi, sprawy ludzi, sprawy stworzenia poprzez aniołów, którzy są do tych spraw w pewnym sensie oddelegowani. Z jednej strony zawierzył sprawy ziemi nam, pozwolił nam ziemią administrować, zawierzył, że będziemy to czynili według jego myśli. Z drugiej strony pewne granice nieprzekraczalne są zabezpieczane poprzez Bożych wysłanników, poprzez aniołów, abyśmy, gdy Bóg uzna to za stosowne, potrzebne i za konieczne, abyśmy byli zawracani z drogi bądź podtrzymywani na dobrej drodze przez aniołów. A dzisiaj patrzymy na trzech archaniołów. Archanioł Rafał, ten wysłannik do młodego Tobiasza oddelegowany, tę historię Tobiasza znamy z kart Starego Testamentu, przeprowadza go przez bardzo trudną, niebezpieczną drogę, w pewnym sensie dlatego chyba jest też uznany jako patron podróżnych. Znam osoby, które podróż rozpoczynając i modląc się, przywołując opieki świętego Krzysztofa, patrona kierowców, jeśli jadą z pasażerem czy są pasażerami, to też przywołują opieki świętego Rafała Archanioła jako patrona podróżnych. Ale ważniejsze, że ten Archanioł jest znakiem uzdrawiającej mocy Boga, bo przeprowadziwszy posłusznego sobie, ufającego mu Tobiasza, przez trudy drogi wprowadza do domu Tobiasza, do rodziny Tobiasza, dar zdrowia. To jest archanioł, który porządkuje ludzkie sprawy, który wchodzi w bardzo proste, osobiste, rodzinne, małżeńskie sprawy ludzi i przynosi im ten dar Bożej opieki, dar Bożej mocy, dar ładu, dar zdrowia, przywraca im sens, przywraca radość. Oczywiście wchodzi do domu tych, którzy byli wierni Bogu. Często nawet wcześniej byli wyśmiewani. Często musieli odcierpieć z racji na swoją wierność Bogu. Archanioł wprowadza im dar zdrowia i ładu. To jest niezwykłe, w proste, ludzkie sprawy, rodzinne wręcz, prawie codzienne sprawy wchodzi Rafał i przynosi dar Bożego porządku. Patrzymy na archanioła Gabriela. To jest ten, który zwiastuje moc Bożą. To już nie jest pomoc dana ludziom. To jest informacja, że teraz Bóg działa. Teraz będziecie świadkami Bożych dzieł. Teraz patrzcie z podziwem, z uznaniem, patrzcie z zachwytem. Teraz będziecie świadkami wielkiego Bożego działania. Przychodzi do Maryi archanioł Gabriel, tę scenę najbardziej znamy. Oto poczniesz i porodzisz syna. Oto ja służebnica pańska, niech mi się stanie. To jest przykład dla nas na całe nasze życie, na całe dzieje dalsze, w jaki sposób mamy przyjmować informację, iż Bóg zaczyna działać. To jest właściwa postawa człowieka. Oto ja służebnica pańska, niech mi się stanie. Tak naprawdę stajemy się współpracownikami Boga, tak jak Maryja stała się współpracownikiem Boga w tym dziele, ale w rzeczywistości to dzieło jest dziełem Pana Boga. Nie człowieka, Pana Boga. Człowiek pozwala Panu Bogu działać w swoim życiu, oddaje Panu Bogu swoje życie, ale działanie jest działaniem Boga. Duch Święty zstąpi na ciebie, moc Najwyższego cię osłoni. To się wszystko dokona mocą działającego Boga, Gabriel. I to nam uświadamia, że Pan Bóg w każdej chwili może swoją moc objawić w naszym życiu i pośród naszych ziemskich, ludzkich spraw. Pan Bóg może w każdej chwili przyjść i zacząć działać. Wtedy mamy tylko możliwość patrzenia z szacunkiem, z uwielbieniem, z podziwem i my wtedy winniśmy się oddać do dyspozycji Boga. A Bóg będzie działał i będzie nas zadziwiał owocami swojego działania. No i jest ten, o którym często myślimy jako najważniejszy, Michał. Ten, który zawołał, któż jak Bóg. Ten, który stanął do walki w sprawie niewiasty i jej potomstwa. Ten, który podjął walkę o czystość nieba. Ten, który wystąpił przeciwko szatanowi i całej armii jego duchów, gdy chcieli mieć, tak to czasami można komentować, gdy chcieli mieć w niebie prawo głosu, gdy chcieli, aby tolerancja była w niebie, żeby ich nie wypędzano z nieba, pomimo że oni zdradzili Pana Boga, że stanęli przeciwko Bogu, że mają dalej prawo być w niebie, bo przecież, no cóż, oni są aniołami, to pomimo że nieposłuszni Bogu, gdzie mają być? Chcą być w niebie. Ale wyobraźmy sobie niebo, w którym w imię tolerancji głos na równych prawach obywatelstwa miałby szatan i jego aniołowie. Niebo przestałoby być niebem. Dlatego ta interwencja Michała archanioła, któż jak Bóg, tylko z Bogiem, tylko po Bożemu, tylko w imię Boga, tylko według Bożej myśli, tylko mocą Boga. Tak można to interpretować. Ta walka Michała pokazuje, że trzeba w Bożych sprawach walczyć. Że nie można się pozwolić podzielić, że nie można być i w świetle, i w ciemności, że nie można być i w łasce, i w grzechu jednocześnie, że jest się albo z Bogiem i wtedy serce i umysł oddany Panu Bogu i wola poddana Panu Bogu, albo jest się nie z Panem Bogiem, a więc jest się w nicości, jest się w ciemności, jest się w grzechu, jest się w śmierci wtedy. Święty Michał Archanioł bardzo czytelnie nam to uświadamia i w te obszary nas wprowadza. Okazuje się, że gdy połączymy te dzieła, które Pan Bóg zawierzył tym trzem archaniołom, Michałowi, Rafałowi i Gabrielowi, to okaże się, że obejmują one w pewien sposób całą tajemnicę bytowania stworzenia. Zarówno prywatne ludzkie sprawy, tutaj Rafał, jak też doświadczenie mocy działającego Boga, tutaj Gabriel, jak też współdziałanie i dynamizm, aktywność i nasza osobista walka nas jako stworzenia w Bożej sprawie, o Bożą sprawę, po to, by świat przez Boga stworzony był nieustannie według Bożej myśli. I to nas wprowadza w rzeczywistość naszego pokolenia. Idziemy z Kościołem w trzecie tysiąclecie i patrzymy na to trzecie tysiąclecie. Patrzyliśmy na nie, zanim się zaczęło, próbowaliśmy je sobie wyobrażać, gdy przygotowywaliśmy się prowadzeni przez błogosławionego Jana Pawła II do wejścia w ten próg trzeciego tysiąclecia. Bardzo symptomatyczne było, że także prymas tysiąclecia, gdy podszedł do kardynała Karola Wojtyły, gdy był on już powoływany na stolicę świętego Piotra, powiedział: wprowadzisz Kościół w trzecie tysiąclecie. Ta perspektywa trzeciego tysiąclecia jest ważna. Jest to jakiś wyznacznik nowego czasu, jest to jakiś wyznacznik nowej epoki. A jednocześnie to się nigdy nie dokonuje spektakularnie. Te Boże dzieła i czas nowy, który się odsłania przed nami i w który my wchodzimy, zawsze odsłania się bardzo niepozornie i trzeba pewnej perspektywy dłuższej, aby widzieć, jak bardzo inny ten czas się staje. W perspektywę trzeciego tysiąclecia teraz patrzymy już z roku 2012. To już 12 lat minęło, gdy weszliśmy i gdy idziemy trzecim tysiącleciem. To już minęło kilkadziesiąt lat od momentu rozpoczęcia pontyfikatu Jana Pawła II. To już minęło 50 lat od momentu, gdy wielkim takim krokiem, wielkim otwarciem, wielkim początkiem przygotowań do trzeciego tysiąclecia dziejów Kościoła na ziemi był Sobór Watykański II. Także z tej perspektywy dopiero patrzymy na pewną otwierającą się przed nami tajemnicę nowego czasu, czasu trzeciego tysiąclecia. To pokolenie nasze doświadcza wielkiego rozlania się agresji przeciwko Panu Bogu. To nasze pokolenie doświadcza też wielkiego głodu Bożej łaski, głodu Bożego Słowa, głodu miłości, głodu obecności Boga. I to jest swoista sprzeczność, a jednocześnie znak naszego czasu. Pośrodku tego czasu i tych ziemskich spraw, spraw społecznych, gospodarczych, tych kryzysów, tego wielkiego wysiłku, tych pytań, tych poszukiwań, ale też tych działań, pośrodku tego czasu jesteśmy my dzisiaj. My, mówię o całym pokoleniu obecnego świata, ale mówię też o pokoleniu, które żyje na naszej polskiej ziemi. Bo my jako ludzkość idziemy, zarówno osobiście każdy z nas, przeżywa swoje własne życie, jedynie niepowtarzalne, i w tym życiu się zmaga z pytaniami, z nadziejami, z możliwościami i z problemami, z grzechem i z łaską. I tu jesteśmy prowadzeni także przez archaniołów, ale też idziemy przez życie jako wspólnoty rodzinne. Przecież każdy z nas w rodzinie na ten świat przyszedł, każdy z nas począł się pod sercem matki. Każdy z nas doświadczał Bożej miłości, którą ujawniali nam i przekazywali rodzice. A więc rodzina jest tą wspólnotą pierwszą, laboratorium społecznego życia. Jest znakiem tego, kim jesteśmy tu na ziemi, wspólnotą i kim powinniśmy być, wspólnotą. Rodzina jest najbardziej naturalną wspólnotą, w której człowiek żyje i poprzez którą porządkuje sprawy świata, a jednocześnie uczy się w tej wspólnocie, aby wejść do wspólnoty szerszej. Naturalną wspólnotą duchową jest parafia. Naturalną wspólnotą tak zwaną świecką jest wspólnota sąsiedzka całej miejscowości, rodzin żyjących razem w jednym organizmie wioski, miasta, miasteczka. Naturalną wspólnotą i świecką, i duchową jest też naród. Dlatego gdy mówimy o całym pokoleniu, o naszym pokoleniu, to mówimy o tym pokoleniu w perspektywie naszego polskiego doświadczenia. Tak się bowiem Panu Bogu podobało. To jest jakaś tajemnica Bożego działania, Bożej myśli, Bożej pedagogii, że prowadzi nas poprzez dzieje, również organizując nas w narody. To jest Boże zaproszenie, bo naród nie jest wymysłem człowieka. Myśmy rozpoznali tę drogę narodową i wspólnotę narodową bardzo duchowo, bardzo też teologicznie. Myśmy ją rozpoznali jako drogę przez Boga przygotowaną i na tę drogę Pan Bóg nas zaprasza, pozwalając nam rodzić się w danym narodzie, z narodem iść poprzez dzieje. Właśnie tego uczył nas fenomenalnie błogosławiony Jan Paweł II. W czasie kolejnych pielgrzymek na polską ziemię, tak jak on mówił o narodzie, o naszym narodzie, polskim narodzie, o dziejach narodu, o tych dziejach duchowych, o tym, jak to Chrystus sam współtworzył z nami dzieje naszego narodu, jak się ich nie da zrozumieć bez Chrystusa. To wszystko sprawia, że zanim spojrzymy na siebie jako na ludzkość w tym pokoleniu, to patrzymy na siebie najpierw jako osoba, jako Boże dziecko, jako uczeń Chrystusa, patrzymy na siebie jako rodzina i jako naród. I w tych obszarach archaniołowie też nas prowadzą i przypominają, i wzywają, i wspierają, i zachęcają. Jestem zaintrygowany wręcz i zdumiony, jak w naszym pokoleniu rozwija się modlitwa do aniołów, i to nie tylko ta osobista, ta była zawsze i ta będzie. Również modlitwa rodzinna. Mówi się czasami o zawierzeniu rodziny, opiece anioła rodziny, anioł tego domu, czasami się tak używa. Ale przecież i całe dzieje narodowe my przeżywamy pod tą szczególną opieką aniołów. Dlatego gdy mówimy o tym, że idziemy w trzecie tysiąclecie, że właściwie już jesteśmy w tym tysiącleciu, to nasze spojrzenie na trzecie tysiąclecie jest spojrzeniem polskim i doświadczeniem polskim z perspektywy polskiego narodu, polskiego państwa i polskich spraw. I tutaj proszę zauważyć, jak silne jest to wielkie wołanie przeciwko Panu Bogu. Nigdy chyba, a przynajmniej bardzo dawno nie było już takiego mówienia o tym, że sprawy doczesne, sprawy świeckie powinny być prowadzone przez ludzi, którzy o wierze nie mówią. Jak myśmy dali sobie w tym pokoleniu wmówić, że istnieje podział na sprawy duchowe, kościelne, pobożne, modlitewne i na sprawy świeckie. Tutaj jest polityka, tu jest gospodarka, tu są przeróżne sprawy dotyczące życia kultury, pedagogii, wychowania i tak dalej. I wręcz podświadomie traktujemy, że obszar spraw duchowych niech będzie prowadzony po Bożemu, ale w obszarze spraw świeckich o Panu Bogu niech będzie milczenie. Niech się nikt nie przyznaje, nawet jeśli jest wierzący, to tak jak słyszeliśmy kilka lat temu, nawet jeśli ktoś jest wierzący, ale uczestniczy w sprawach świeckich, to przekraczając próg swojego gabinetu, w którym urzęduje, niech zostawia swoją wiarę za progiem, a tutaj ja mam być urzędnikiem państwowym, a to jest ogromne nieporozumienie. Właśnie to nieporozumienie ja postrzegam jako pewien istotny znak naszego czasu. To jest przekłamanie, to jest nieprawda. Bo jeśli chcemy cokolwiek dobrego dać w naszym pokoleniu, także sprawom tej ziemi i nam samym, to musimy przede wszystkim przywrócić prawo obywatelstwa Pana Boga pośrodku wszystkich doczesnych spraw. Pan Bóg ma prawo być obecny i w modlitwie osobistej, i w modlitwie rodzinnej, i w duchowości narodu, ale także w kulturze. Pan Bóg ma prawo być obecny. i to jest nasz obowiązek, aby mu to zapewnić. Ma prawo być obecny w ludzkiej pracy, w całej ekonomii, w gospodarce, bo tam jest ogromna współpraca, wspólnota ludzi, współdziałanie ludzi. Tam jest dzielenie się owocami pracy, czyli darem Boga, chlebem powszednim. Pan Bóg chce być obecny i ma prawo być obecny i naszym obowiązkiem jest umożliwić to i zabezpieczyć w sprawach organizacji życia publicznego, w sprawach polityki i to dosłownie polityki. Pan Bóg ma prawo być obecny we wszystkim, co nasze pokolenie przeżywa. Zadziwiony jestem czasami, gdy słyszę takie postulaty, głosy, aby w rzeczywistości porządek świecki, a więc porządek polityczny, gospodarczy, ale szczególnie polityczny, dominował wręcz nad sprawami, nad porządkiem Bożym. Mam wrażenie, jakby dzisiaj tak zwane nowoczesne państwo, z upodobaniem się tego używa, państwo nowoczesne, państwo demokratyczne, państwo prawa, jakby chciało wyznaczać miejsce Panu Bogu. Jeśli już jesteś, to jesteś tylko tutaj, masz prawo, masz przestrzeń stąd dotąd, Panie Boże, być i tutaj możesz swoją łaską rozlewać, rozdawać, tu możesz ludzi prowadzić, bo my ci wyznaczamy. Władza świecka chce wyznaczać granice kompetencji, granice i przestrzeń Kościołowi, Kościołom, samemu Panu Bogu. Ogromne nieporozumienie, ale to wyrasta z tego, iż wielu dzisiaj jest przekonanych i to święcie chyba tak wierzą, że skoro Pana Boga nie ma, tak uwierzyli. To jest ich wielki błąd, to jest ich nieroztropność ogromna, ale tak uwierzyli. Skoro Pana Boga nie ma, to jesteśmy tylko my, jako autorytet dla tego świata i to my po ludzku decydujemy o wszystkim, skoro więc obok nas ktoś chce być wierzący, to niech sobie będzie, ale my mu wyznaczymy miejsce. Masz być tu, możesz robić to, tyle ci pozwolimy, a więcej ci nie pozwalamy. Dzisiaj ci pozwolimy tyle, jutro ci pozwolimy i tyle. Zmienimy konstytucję, zmienimy ustawy, zmienimy rozporządzenia. Ty się masz zastosować, bo my o tym decydujemy. Bardzo wielu ludzi życia publicznego dzisiaj tak myśli. Jest to błąd, jest to nieporozumienie, jest to niewłaściwe, jest to przekłamanie obrazu świata. Gdy wsłuchujemy się i wpatrujemy w postać aniołów, to szczególnie Michał z tym zawołaniem "Któż jak Bóg" sprawia, że powinniśmy podjąć interwencję, bo są granice ustępowania, są granice czekania, są granice tylko proszenia czy przebłagania. Trzeba w pewnym momencie też podjąć działanie. My musimy też być dynamiczni, bo po to dał nam Bóg i naszą wolność, i naszą rozumność, abyśmy z nich korzystali. Patrzę też czasami na nasze pokolenie i tak sobie myślę, że znakiem szczególnym naszego pokolenia jest pewien nawet wstyd, że jesteśmy wierzący i taka niechęć do działania. Tak jakbyśmy nie mieli siły w sobie, jakbyśmy nie czuli tej siły w sobie, jakbyśmy się nie czuli posłani, jakbyśmy uważali, że sprawy Boże, które są w naszych dłoniach, w naszych umysłach i naszej woli zabezpieczone i pozostawione, że to już są sprawy przegrane i tak naprawdę jeszcze siebie obronimy, swoją rodzinę, ale już się nie da obronić Bożych spraw w świecie. Na naszych oczach się to zmaganie dokonuje. Dokonuje się na polskiej ziemi i przez pryzmat polskiej ziemi my patrzymy na te wyznaczniki dzisiejszego czasu w całym świecie. Są już narody, które podjęły działania bardziej zdecydowane. Są państwa, które się opowiadają bardzo czytelnie za Panem Bogiem, które próbują Boże prawo czynić swoim prawem, bo to Boże prawo jest prawem dobrym i mądrym. I człowiek odpowiada za to, żeby umiał to Boże prawo i tę Bożą mądrość wprowadzać w życie, w dzieje nasze, w naszą historię. Tyle się dzisiaj mówi o wolności, ale tak naprawdę nie pokazuje się jej pełnego oblicza. My jesteśmy wolni, bo takimi nas Bóg uczynił, ale ta wolność nie jest jakaś kliniczna, wyselekcjonowana ze wszystkich innych przymiotów. Wolność nasza, którą otrzymaliśmy od Pana Boga, której sami nie stworzyliśmy, sami jej nie wypracowaliśmy, nie wygospodarowaliśmy, nie zaprogramowaliśmy, ona jest darem, ta wolność jest wolnością rozumną. Wolność rozumna oznacza, że ma być przemyślana, że ma być przedyskutowana, przeanalizowana i ma być logicznie związana z naszym życiem. Wolność rozumna oznacza też odpowiedzialność, tak o tym mówił Jan Paweł II. Jeśli wolność będzie nierozumna, nieracjonalna, stanie się szybko chaosem, czyli dowolnością, może stać się przesadzoną, zindywidualizowaną wolnością, a więc swawolą, wtedy jest to z krzywdą innych ludzi, ale jeśli będzie rzeczywiście nierozumna, to może być wręcz już zniewoleniem, czyli niewolą, bo wolność nierozumna zawsze owocuje chaosem albo swawolą, albo wręcz prowadzi do niewoli. Tylko wolność rozumna jest realizacją daru, który otrzymaliśmy od Pana Boga. Pan Bóg dał nam siebie, uczynił nas na swój obraz, na swoje podobieństwo, uczynił nas wolnych rozumnie, ale jednocześnie sprawił, że jesteśmy wolni w swoim rozumowaniu, wolni w stawianiu pytań, wolni w gromadzeniu argumentów, wolni w ich analizie i wolni w wyprowadzaniu wniosków. Jeśli ktoś nie chce być czy nie potrafi wolny w swoim myśleniu, w swojej rozumności, to wtedy mówimy o ograniczaniu ludzkiej wolności, ludzkich praw, ludzkiej myśli, ograniczanie swobody słowa, ograniczanie swobody głoszenia poglądów. Ktoś nam narzuca, jakie przesłanki możemy uwzględniać, a jakich nie możemy uwzględniać. Ktoś nam narzuca, ktoś za nas decyduje, jakie argumenty możemy przedstawiać i analizować, a jakich nie, i jakie konkluzje, wnioski ogłaszać, a jakich nie. A tego nam nie może nikt z zewnątrz narzucać. Ta wolność jest nam dana. To rozumowanie człowieka jest naznaczone wolnością. Jesteśmy wolni w rozumowaniu, ale też i rozumnie wolni. Dlatego proszę zwrócić uwagę, że dwa słowa weszło też w naszą kulturę. Wolność, ale wyselekcjonowana, oddzielona od rozumności, stała się całym nurtem liberalizmu. To jest ta wolność nieracjonalna, wolność przesadna, wolność, która staje się wręcz zniewoleniem. A z drugiej strony dar używania rozumu, oderwany od pełnej wolności, pokazał cały nurt tak zwanego racjonalizmu, czyli zeświadczenia, odubóstwienia tego świata, oderwania świata od Pana Boga, a więc zubożenia, zakłamania, zafałszowania obrazu świata. Tylko jeśli będziemy umieli być rozumnie wolni, jeśli będziemy umieli rozumować w sposób wolny i wtedy działać w sposób wolny, mamy szansę temu światu przywrócić prawdę o nim samym i Boży porządek, który rozpoznamy, który zaakceptujemy, zaproponować temu światu jako drogę wyjścia z kryzysów, wyjścia z problemów. Czas płynie, czas powoli iść ku konkluzjom. Dzisiejszy dzień, właśnie to święto Michała, Rafała i Gabriela, trzech wielkich archaniołów, których Bóg posłał w sprawy tej ziemi, do ludzi, do spraw ludzkich i sprawił, że dzięki nim my postrzegamy ciągle, jak Bóg działa także w naszym pokoleniu. Ten dzień jest dniem, gdy tysiące ludzi pielgrzymują do Warszawy, z różnych stron Polski, także z zagranicy, do Warszawy. Po co? Aby się upomnieć o to, kim jesteśmy, że jesteśmy rozumnie wolni i mamy prawo do naszej wolności. Mamy prawo do myślenia, mamy prawo do stawiania pytań, mamy prawo do przedstawiania argumentacji, mamy prawo do przedstawiania wniosków, konkluzji. Takie jest nasze prawo. Jesteśmy ludźmi, jesteśmy obywatelami tego kraju, mieszkańcami tej ziemi, jesteśmy narodem i tak naprawdę ta ziemia jest zawierzona nam jako narodowi. mamy prawo być wolnymi. Wśród tych obserwacji ostatnich lat bardzo przykre, bardzo smutne, ale też i bardzo znamienne jest to odmawianie wejścia na multiplex telewizji Trwam. Odmawianie tak naprawdę nieracjonalne. Dane mi było śledzić też niektóre dyskusje w komisjach parlamentarnych, tak zwane dyskusje, bo to nie były dyskusje. To, co się tam działo, było właśnie zaprzeczeniem wolności rozumnej i było zaprzeczeniem myślenia, rozumowania swobodnego. Przestrzeń, środowisko, w którym powinno być laboratorium rozumowania wolnego, odważnego, analizy argumentów, stawiania pytań, takiej debaty, nawet nie dialogu. Dialog jest pomiędzy tymi, co są przeciwko sobie i próbują coś uzgodnić. W drodze dialogu można dojść do kompromisu, a więc w połowie drogi się zatrzymać. Ale tylko debata prawdziwa, spokojna, rzeczowa, merytoryczna, wspólnie prowadzona, w której się analizuje wszystkie argumenty, wszystkie racje, wszystkie przesłanki i jest odwaga w przyjmowaniu konkluzji, tylko taka debata społeczna jest pewną szansą na znalezienie właściwych rozwiązań. To jest droga, to jest metoda Bożych dzieci. Brakuje nam dzisiaj na polskiej ziemi debaty. Brakuje nam spokojnej rozmowy. Brakuje nam szacunku do siebie. Brakuje nam patrzenia w nasze dziś, ale też i wybiegania w nasze jutro. Myślą, pytaniami, ale też i wolą, rozwiązaniami. Niczego się dobrego nie zbuduje, jeśli będzie się odmawiało komuś jego praw, tak po prostu, jak to mówią, bo tak, bez argumentów, bez racji. Jeśli się będzie też odmawiało debaty, rozmawiania, ktoś kogoś wysłucha, nie powie nic i potem dalej robi swoje, tak jakby te argumenty nie istniały. To dzisiejsze wyjście na ulicę, to wołanie na ulicach Warszawy o wolność słowa, o wolność myślenia, o wolność debatowania, o wolność rozmawiania i o wolność działania, to wołanie jest właśnie debatą narodową. Wiele razy mówiłem w różnych rozmowach, bardziej prywatnych czy mniej prywatnych, że tak naprawdę przejaw czy sposób tej dyskusji, tej niby dyskusji w komisjach parlamentarnych wskazuje, że w naszym parlamencie dzisiaj nie ma woli prowadzenia debaty, bo tej woli bardzo często nie widać. Są namiastki, są pozory, jest symulacja debat, tak żeby pewna forma była zachowana, ale treści tam nie ma. Dlatego naród ma prawo powrócić do debaty, upomnieć się o debatę, upomnieć się o rozumną wolność i o wolne, swobodne rozumowanie. Upominamy się w imię Boga. Dlatego, kochani, jedziecie, przygotowujecie się teraz, gdy te słowa jeszcze padają na antenie Radia Maryja, przygotowujecie się do tego spotkania. Przygotowujcie się po Bożemu, po chrześcijańsku. Miejcie w sercu Boga. Miejcie w sercu Bożą łaskę. Miejcie w sercu Ewangelię. I myślcie też o aniołach jako Bożych wysłannikach. Oni nie prowadzili własnej polityki, oni nie prowadzili własnych dzieł. Oni byli wysłannikami, emisariuszami Boga. I dlatego to Boże działanie poprzez nich stawało się faktem. Słowo stawało się ciałem. Dlatego i dzisiaj różańce miejcie przy sobie i pamiętajcie, że idziecie po ulicy Warszawy, upominając się, wołając, wzywając, albo po prostu pokazując, że jesteście, ilu was jest. Idziecie jako dzieci Boże, jako uczniowie Chrystusa. Miejcie różańce przy sobie. Możecie różaniec odmawiać. Czy po cichu w sercu, czy półgłosem, czy głośno, to będzie zależało od sytuacji w danym momencie, w danym miejscu. Będzie was bardzo wielu. Dziesiątki, dziesiątki tysięcy. Będą też między wami i tacy, którzy zechcą nie po Bożemu tam się zachowywać. Szybko ich rozpoznacie. Nie należy z nimi walczyć, raczej ich otoczyć z różańcami w ręku i otoczyć ich modlitwą, bo dzieci Boże, uczniowie Boga i ci, którzy w Bożej sprawie występują, tak właśnie działają. Otaczają tych, którzy myślą inaczej, modlitwą i miłością. Idźcie z miłością, idźcie z mocą, idźcie z odwagą, idźcie zgodnie, idźcie z modlitwą. Gdy będziemy kończyli na Wałach Jasnogórskich drogę krzyżową z pielgrzymami z diecezji szczecińsko-kamieńskiej, zatrzymamy się, jak wspomniałem, pod figurą błogosławionego Jana Pawła II. Tego, który w naszym pokoleniu mówił najwięcej o świętości życia i o wolności religijnej. Idźcie w duchu wolności religijnej i upominajcie się o człowieka, i o rodzinę, i o naród. Od stóp figury Jana Pawła II z Wałów Jasnogórskich, błogosławiąc pielgrzymów tam obecnych, będę też błogosławił wszystkich was, cały polski naród, całą ojczyznę naszą, wszystkich, którzy naród stanowią, a rozsiani są po całym świecie. Będę błogosławił was na dzisiejsze zmaganie, na dzisiejsze wołanie, na dzisiejszą modlitwę, na dzisiejsze świadectwo, na dzisiejszy czyn, na tę nową nadzieję. A wszyscy, którzy w tym czasie będą w swoich domach czy gdzieś indziej z bardzo różnych powodów, spróbujcie znaleźć w kieszeni różaniec i nie być tylko obserwatorami, nie tylko nasłuchiwać, co się tam dzieje. Z różańcem w ręku wspierajcie. Modlitwą różańcową otoczmy i to dzisiejsze wydarzenie, ale i otoczmy całą naszą ojczyznę, bo w modlitwie różańcowej jest szczególna moc. Modlitwa różańcowa powstała ze słów archanioła Gabriela. Zdrowaś Maryjo, pełna łaski, Pan jest z tobą, jesteś błogosławiona. Ta modlitwa anielskimi słowami, powtarzana, niech dzisiaj łączy dziesiątki tysięcy i miliony Polaków na polskiej ziemi i poza granicami. Ale moc Boża, którą pokazali nam archaniołowie, a szczególnie Michał Archanioł, i to zawołanie któż jak Bóg, niech będzie w nas. Idźcie i Bóg niech was błogosławi i Bóg niech będzie z wami. I Bóg niech poprzez was działa i przywraca ład tej ziemi. Niech was błogosławi i chroni Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica. Szczęść wam Boże.